Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni bracia kapłani, siostry zakonne, liturgiczna służba ołtarza i wszyscy uczestnicy zgromadzeni w łańcuckiej farze. Siostry i bracia, pozostający z nami w łączności modlitewnej, dzięki posłudze telewizji Trwam. Przyszliśmy, aby wyśpiewać hymn wdzięczności za 670 lat parafii w Łańcucie. W bieżącym roku kaznodzieje i katecheci często nawiązują do nauczania świętego Jana Pawła II, bowiem w czerwcu minęła 40. rocznica jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Pozwólcie, że przywołam papieskie słowa z pielgrzymki w roku 1983, wypowiedziane na lotnisku Okęcie. Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Idąc za wzorem Pawła VI, czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Zagłębiając się w historię parafii łańcuckiej, wybrałem ten tekst jako szczególnie streszczający historię tej parafii, bowiem przez jej historię przewija się wiele radości, ale także morze różnorakich cierpień. Stajemy dzisiaj przy ołtarzu, aby wspomnieć rok 1349. To wtedy zostaje powołana do istnienia parafia w mieście Łańcucie. U jej początków stoi król Kazimierz Wielki. Zapisy historyczne pochodzą zarówno z krakowskiej księgi ławników, jak i z dekretu papieża Grzegorza XI, który wspomina łańcucki konwent dominikanów. Oni przez wieki tutaj posługiwali. Opuścili miasto w 1820 roku, udając się do obecnego Tarnobrzega, aby tam strzec wizerunku również Matki Bożej, ale i świętego Józefa i Pana Jezusa, świętej rodziny. Dobre łańcuckie w owym czasie od Kazimierza Wielkiego otrzymał Otton Pilecki, wojewoda sandomierski. To on i jego rodzina byli fundatorami drewnianej świątyni świętej Barbary. Jadwiga Pilecka w 1403 roku buduje szpital dla ubogich w łączności z Kościołem Świętego Ducha, albowiem najczęściej Święty Duch jako źródło miłości przejmuje, nadaje się patronaty świątyniom przy szpitalach, a nawet aptekom, w których przechowuje się pomoc dla cierpiących. Jadwiga była matką chrzestną króla Władysława Jagiełły. Kolejna świątynia jest murowana. Wygospodarowano dla niej miejsce na kaplicę maryjną. I przy tej świątyni, przy tej parafii w roku 1478 powołano do istnienia szkołę parafialną. Ale ten piękny czas Pileckich niestety kończy się smutnymi wydarzeniami. Właściciel dóbr łańcuckich z pobożnego rodu, Krzysztof Pilecki, w epoce protestanckiej przechodzi na protestantyzm. W myśl zasady cuius regio, eius religio zostaje skasowana parafia katolicka, wyposażenie świątyni zniszczone i wyrzucone. Świątynia zostaje zamieniona na zbór protestancki i ta historia trwa przez 80 lat. Gościnnymi okazali się parafianie z Soniny, którzy cieszyli się, gdy mieszczanie łańcuccy przez te długie lata przychodzili do ich kościoła świętego Jana, aby tam korzystać z posługi duchowej, którą niesie matka Kościół, matka parafia. Pogorszenie losu katolików zaczęło się od roku 1586, kiedy te dobra otrzymał człowiek, jakiego obdarowano przed domkiem diabeł łańcucki. Stanisław Stadnicki, który był kalwinem, a więc bardzo radykalnym protestantem, nie porozumiewał się ze swoimi sąsiadami za jego panowania. Łańcut popada w biedę. W roku 1608 płonie kościół, a właściwie zbór. I w roku 1610, 14 sierpnia, po awanturniczej walce w Tarnawcu koło Leżajska z wojskami właściciela Leżajska opalińskimi, przegrywa tę bitwę, a żołnierze tatarscy zabijają właściciela łańcuta. Wdowa po nim, mając tak wielkie problemy i długi, przekazuje tę ziemię rodzinie Lubomirskich. Stanisław Lubomirski, który przejmuje to dziedzictwo, porządkuje sytuację parafii, remontuje, zostaje kościół poświęcony i zmieniono jego tytuł na świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Niestety to nie ostatnia trudna próba dla parafii w Łańcucie. W 1657 roku świątynia zostaje zniszczona przez wojska Jerzego Rakoczego. Dopiero w 1699 roku świątynia odnowiona wraz z kaplicą, w której umieszczono Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej, kopię obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, który znajduje, oryginał znajduje się w Krakowie u ojców karmelitów na Piasku. Po śmierci Izabeli Lubomirskiej łańcuch dotrzymuje rodzina Potockich. W 1820 roku kolejny pożar dotyka parafią. Został zniszczony klasztor dominikanów i Alfred Potocki sprowadza jezuitów, którzy przez 70 lat prowadzą szkołę, dzisiaj powiedzielibyśmy ewangelizacyjną, katechetyczną w języku polskim, choć była to epoka zaboru austriackiego. Przez 70 lat posługiwali tutaj jezuici, dbając o pobożność, ale także o mądrość mieszkańców. W roku 1890 parafia przechodzi do posługi, czy raczej przyjmuje posługę księży diecezjalnych z diecezji przemyskiej. Potoccy dbali o ubogich, stąd też na tym terenie właściwie pierwsza placówka sióstr służebniczek starowiejskich, które przybyły w roku 1861, a w roku 1878 siostry Boromeuszki przychodzą, aby kształcić młodzież. Po wojnie ostatniej już szkoła nie odżyła, a siostry przekazały budynek władzom powiatu i nadal ten budynek służy szkolnictwu. W tej czcigodnej świątyni, bogatej w radosne i bolesne wydarzenia, wysłuchaliśmy Bożego Słowa z 24 niedzieli zwykłej. W pierwszym czytaniu spotykamy Mojżesza, który stając przed Bogiem jest bardzo zakłopotany, bowiem jego lud, który wyprowadził z Bożą pomocą z niewoli, tak szybko odwrócił się od Boga i przeszedł do składania ofiar bożkom. Mojżesz staje się orędownikiem do Boga. Prosi o miłosierdzie i łaskawość, przypominając niejako wydarzenie z Abrahamem i z jego synami, żeby ze względu na nich naród mógł ocalić i mógł nadal służyć prawdziwemu Bogu. Przejmujące jest świadectwo z listu świętego Pawła, które przed chwilą usłyszeliśmy. Uważa się za pierwszego grzesznika, za bluźniercę, ale oddaje chwałę nieskończonemu miłosierdziu Bożemu, którego objawicielem jest Jezus Chrystus, który przekreśla jego grzech i który prowadzi go na drogi ówczesnej Europy, aby zaniósł dobrą nowinę o Bożym miłosierdziu. Matka Kościół w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, że Bóg szuka każdego zagubionego, nikogo nie przekreśla, nikogo nie odrzuca. Gotowy jest, jak dobry pasterz, podnosić i podtrzymywać. Bóg raduje się z każdego, kto pozwala się odnaleźć i ocalić. Jednak po nawróceniu Bóg nie zatrzymuje nas tylko na swoich sprawach, lecz czyni z nas świadków Jego miłości i Jego działania. Mówi Pan Jezus do uczniów tuż przed przejściem do domu Ojca: idźcie, ja was posyłam. Idźcie i czyńcie uczniów. Otrzymanego dobra nie wolno zatrzymywać tylko dla siebie w węzełku. Otrzymanym dobrem należy się z radością dzielić i zanosić go tam, gdzie tego dobra brakuje. Dlatego dzisiaj mamy podpowiedziane przez konferencję Episkopatu dwie doniosłe intencje. Pierwsza to modlitwa za nasze szkoły. To Jan Zamoyski mówił: takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie. Szkoła jest instytucją, która niejako skupia w sobie trzy kategorie ludzi. Rodziców, którzy oddają swój skarb do szkoły. Uczniów, którzy przychodzą, aby rosnąć w latach, w mądrości i w łasce. I nauczycieli, którzy przychodzą, aby służyć. Mówi się, że słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Szkoła potrzebuje wielkiej modlitwy, aby była miejscem przygotowywania ludzi wielkich, mądrych i szlachetnych. Dzisiaj także polecamy świat mediów, poczynając od tych o zasięgu światowym, jak Telewizja Trwam, jak Radio Maryja, poprzez środki lokalne w Kościele, ale także nie zapominajmy, że świat mediów jest bardzo rozległy i potrzeba, aby w każdej dziedzinie medialnej byli ludzie dojrzali, roztropni, odpowiedzialni, którzy rozumieją, że słowem lub obrazem można bardzo pomóc i można bardzo zaszkodzić, a nawet zabić człowieka. Stąd też modlitwa za pracowników mediów, ale także za nas, którzy z mediów korzystamy. Poczynając od tej parafialnej gazetki, która raz po raz się pojawia, poprzez prasę, poprzez internet, starsze pokolenie pewnie ogląda tyle internetu, ile wnuczki pokażą. Ale młodsze pokolenie mówią, że w zdecydowanej części to już ludzie uzależnieni tylko od internetu, tylko od tekstów i obrazów, które tam zamieszczają przeróżni ludzie. Oby media, które same z siebie nie są ani dobre, ani złe, dobroć czy złość nadaje im człowiek, który się nimi posługuje. Dbajmy o to, aby ten ważny wymiar naszej rzeczywistości współczesnej mądrze zagospodarować. Po zakończonej Eucharystii, przed obrazem Bogu Rodzicy Maryi, Matki Szkaplerznej, Królowej Szkaplerza Świętego, Będziemy się modlić i polecać w akcie zawierzenia Kościół Święty w naszej Ojczyźnie i naszą Ojczyznę. Ojcowie redemptoryści, którzy posługują i którzy są właścicielami telewizji Trwam i dzieł, jak się mówi popularnie, zrodzonych przy Radiu Maryja, rzucili bardzo ewangeliczną myśl, aby te dni do 13 października przepełnić naszą modlitwą i postem, abyśmy stawali się mądrymi i niech ten czas przygotowywania do 13 października i sam dzień wyborów objawi mądrość wyborców, gdy będą decydować, kto będzie reprezentował naszą Ojczyznę w Sejmie i Senacie. Słuchajmy uważnie, na jakich ideałach i wartościach chcą budować Matkę Polskę i życie w niej kandydaci na gospodarzy naszego kraju w Sejmie i Senacie. Pamiętajmy o słowach Jana Pawła II. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności. Pomóżmy Matce Ojczyźnie, aby mogła być dumna z mądrości i szlachetności swoich córek i synów. Amen.